Chwała i dzięki naszemu Bogu za to, że nie tylko śpiewamy, ale mamy tą pewność w sercu, że tam będziemy. On nam to miejsce przygotował. Chciałbym dzisiaj po południu wszystkich serdecznie w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa przywitać. Szczególnie tych, którzy ewentualnie po raz pierwszy są tutaj. Moglibyśmy zobaczyć wasze ręce, was, którzy jesteście po raz pierwszy tutaj? Tak, jednak są niektórzy. Niech was Bóg błogosławi pomiędzy nami. To jest modlitwą naszą. Jestem o tym przekonany. Ale niechby ten pierwszy raz był tylko pierwszy raz, a drugi raz czujcie się już jak u siebie w domu i część braci i stańcie się częścią braci i sióstr, którzy tutaj na tym miejscu się zgromadzają. Nie w imieniu jakiegoś kościoła albo wolnego kościoła, nie w imieniu jakiegoś człowieka, ale w imieniu, które jest ponad wszelkie imię, w imieniu Jezusa, w tym boskim, zbawiennym, przynoszącym ratunek imieniu, w którym jest nasze zbawienie, nasz ratunek, nasze uzdrowienie i które jest wszystko we wszystkim dla nas. Jezus, 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 najpiękniejsze me imię, Ty zaspokajasz me pragnienia i napełniasz serce me blaskiem słońca. I pomiędzy, pośrodku, pomiędzy tym wszelkim zamieszaniem, tam świeci i promieniuje to imię Jezus. Pośrodku ludu Bożego, jako to najkosztowniejsze, co zostało nam darowane, mianowicie objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg nam w tym czasie z łaski darował. Ja nie mogę zapomnieć, aby przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od braci i sióstr z Krefeldu, brat Rus, brat Schmidt szczególnie pozdrawiają i także z okolic Heilbronn i Nürnberg, wczoraj wieczorem także z Salzburga. Cała Austria była zgromadzona tam w Salzburgu. Sala była przepełniona i mieliśmy wspaniały i pobłogosławiony czas w obecności naszego Boga i wszyscy najserdecznie pozdrawiają. Ja chciałbym teraz słowo na wprowadzenie przeczytać przed modlitwą z psalmu 68. Powstaje Bóg, a pieszczają wrogowie Jego. Uciekają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą. Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Pomiędzy wszelkim uciskiem i w trudnościach, tam jest pieśń pochwalna w sercach dzieci Bożych. Ja myślę, że to był Paweł i Sylas, którzy byli bici, strasznie bici, wrzuceni do więzienia i jest napisane, że o północy śpiewali psalmy. Oni narzekali, nie szemrali, ale także nie czynili sobie nawzajem zarzutów i nie pytali się, co zrobiliśmy przewrotnie, że to wszystko musimy na siebie wziąć. Oni Boga uwielbiali i Bóg się im objawił jako ten Wszechmogący i Obecny. Tak chcemy i my pośrodku tego życia naszego, które idzie przez doliny i wzgórza, przez wyżyny i niziny, przez radości i cierpienia. Nie chcemy zapomnieć, aby przynieść Panu należną Jemu wdzięczność. Ja myślę, wierzę, że nadejdzie czas, w którym Bóg będzie miał tą trzodę i ten, tak, tych swoich, którzy będą błogosławieństwem dla wszystkich. I ten czas, do którego teraz dotarliśmy, nie możemy już rozpatrywać lekceważąco. Musimy wykupywać ten czas przed obliczem Bożym. I ja nie wiem, ale dwa wydarzenia, które się w Krefeldzie w tych ostatnich 14 dniach wydarzyły, przemówiły w szczególny sposób do mego serca. To jedno było, gdy wyszedłem z poczty głównej na chodnik i pewien człowiek w średnim wieku zagadnął mnie i zapytał, jak jest pan zadowolony z pańskim samochodem? Ja powiedziałem, ach, to może nie jest interesującym. Ale on powiedział, moment, nie jestem jeszcze tam, gdzie z panem chciałem dojść. Chcę z panem mówić. Ja tego człowieka jeszcze w życiu nie widziałem, ani nie słyszałem. I on zapytał, kim pan w ogóle jest? Krótko mówiąc, jego odpowiedź była, niech pan pójdzie ze mną, zapraszam na kawę, chcę usłyszeć, co pan ma mi do powiedzenia. Ja mu powiedziałem, drogi przyjacielu, ja nie mam panu nic do powiedzenia, ale Bóg ma wiele do powiedzenia dla pana. Tak, to właśnie chcę słyszeć, mu odpowiedział. Ja pomyślałem, to jest niemożliwe. Czegoś takiego jeszcze dotychczas nie dożyłem. To było przed dobrymi 14 dniami i w ostatnim tygodniu coś podobnego. Szedłem tą ulicą Rhein i spojrzałem w pewne okno, czy wystawę i powiedziałem otwarcie, nowe otwarcie i tak dalej. Nie wiedziałem, czy to jest cukiernia, czy coś. I ja właściwie się śpieszyłem. Pomimo to wszedłem tam i spojrzałem, zobaczyłem pewnego człowieka, który promieniował na całej twarzy i ja zapytałem go, niech pan posłucha, co pana tak cieszy? W ogóle nie pytałem, co pan sprzedaje, czy co pan może zaoferować. Ja zapytałem, co pana tak cieszy, a on odpowiedział, wszystko, co czynię, to czynię z miłości. Ja pomyślałem, cóż to ma być? I moją reakcją było to pytanie, z jakiej miłości? Z ludzkiej miłości albo z boskiej miłości? I gdy to pytanie zapytałem, był tak samo zaskoczony jak ja przedtem. Powiedział, momencik, z panem muszę porozmawiać. Niech pan przejdzie tam do bocznego pomieszczenia. Ja pomyślałem, cóż to ma znaczyć? Bracia i siostry, my możemy stać się innym błogosławieństwem, jeżeli stoimy pod prowadzeniem Ducha Świętego. My nie potrzebujemy szukać tych ludzi. Bóg szuka tych ludzi, ale On prowadzi ich na naszą drogę. On zawiera ten kontakt z nimi. Daje nam to możliwość, aby z nimi rozmawiać. I chcę, jakby to było mową Bożą, nie o jakichś sprawach doczesnych, czy w jakimś fanatyzmie, ale w miłości Bożej, abyśmy im mogli ukazać tą drogę zbawienia, zanim będziemy kontynuować tym nabożeństwie, powstańmy i módlmy się. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Twojej obecności w tym drogim i świętym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stawiamy się pod przykrycie Twojej drogiej i świętej krwi i prosimy Ciebie o prowadzenie Ducha Twego Świętego. Ty wiesz, czego potrzebuje każdy jeden. Obyśmy nie przyszli do żadnego człowieka, bo w takim wypadku bylibyśmy zawiedzeni. Ale kto składa swą ufność w Tobie, nie będzie zawiedziony, nie będzie zawstydzony. Weź to nabożeństwo, zabierz wszelkie przeszkody z mego życia, z życia nas wszystkich. O Boże, utoruj sobie drogę w potężny sposób, abyś Ty do nas mógł stąpić tak, jak to na początku w Twoim zborze się działo i objaw się jako ten zmartwychwstały, zwycięzca z Golgoty. My dziękujemy Tobie już teraz za to, że Ty Twoje zwycięstwo w tym nabożeństwie objawisz. To zwycięstwo ponad grzechem, ponad chorobą, ponad wszelką mocą szatana. Ty objawisz na wszystkich i we wszystkich i przez wszystkich, którzy z całego serca wierzą i Tobie, którzy mają zaufanie w Tobie. Tobie dzięki i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen. U Jeremiasza 25, od wiersza 30. Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa i mów do nich. Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos. Potężnie grzmi nad swoją niwą w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami. Spiera się ze wszelkim ciałem. Bezbożnych podda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani grzebać. Będą jako gnój na roli. Wpierw to miejsce Biblii aż dotąd. My żyjemy w czasie, którym ten wiersz
Sturm zieht heran von den Enden der
32b. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. To, co słyszymy w tych dniach, to powinno osiągnąć ten alarm pierwszego stopnia między narodami, szczególnie między ludem Bożym. To nie jest już jakaś dziecinna zabawa. To nie są już jakieś drobnostki, które w naszych dniach się dzieją. To są rzeczy, sprawy, które się zaostrzają. To jest wypełnienie się Pisma Świętego w najwyższej mierze. I ja myślę, że my, jako dzieci Boże, nie możemy tego po prostu ominąć, ale musimy postawić sobie to pytanie. Panie, jak długo jeszcze? I co jest wolą Twoją i Twoim zleceniem dla nas w tym czasie? I ja odważam się powiedzieć, ja z pewnością już to przedtem powiedziałem, że istnieją dwie moce światowe, tak zwane, ale w gruncie rzeczy istnieje tylko jedna wszechmoc i to jest wszechmoc Boża. I wszystko, co chce się nazywać mocą świecką, to będzie leżało w gruzach na ziemi i będzie musiało się skłonić przed wszechmocą żywego Boga. Ale ten punkt, który ja chciałem podkreślić, jest następujący. Ja to już ostatnio tu i tam powtarzająco mówiłem powtarzając. Wschód handluje i Zachód rokuje. I my musimy zważać i widzieć, na jakiej drodze te cele są osiągane. Nie przez jakieś rokowania i dyskusje, ale przez bezpośrednie działanie. Bóg działa. Bóg nie rokuje, nie rozmawia, rokuje, ale On przechadza się pomiędzy swoim ludem. On te rzeczy, o które się rozchodzi, pozwala nam zauważać te rzeczy w tym czasie, tym duchowym okiem. I gdy czytamy, że to zniszczenie od narodu do narodu i że potężna burza nadciąga, wtedy wiemy, że rzeczy przybierają swój bieg. Te rzeczy, które już nie pozostaną pod ludzką kontrolą. I to wypadnie ludziom z ręki. I stwierdzimy, że Słowo Boże aż do najmniejszego detalu w krótkim czasie będzie wypełnionym. Ale gdy już te zewnętrzne rzeczy tak się przybliżyły, o ile więcej jest, o ile więcej przybliżyło się zachwycenie i zabranie zboru Jezusa Chrystusa. My nie czekamy na to, aby dożyć jeszcze tutaj trzeciej wojny światowej. My nie czekamy na ten dzień, który będzie płonął jak piec, ale my czekamy na to, aby przed tym wielkim i strasznym dniem Pańskim być zabranymi stąd, bo tak to ze Słowa Bożego słyszeliśmy i tak w to wierzymy. Tak jak to było w dniach Noego, tak to będzie w tych dniach, gdy Syn Człowieczy się objawi, nie tylko jeść i pić i te zewnętrzne rzeczy były podczas tego znaczącymi. Najważniejszym było, że Noe i wszyscy, którzy jemu który to znaczy, którzy uwierzyli Bogu i Bożemu poselstwu, ci weszli do arki, zanim ten sąd ponad ten niewierzący świat nadszedł. I tak samo to było w dniach Abrahama, gdy Lot jeszcze był w Sodomie. Tam mówi Pan w 1 Mojżeszowej 18 z Abrahamem i posyła tych dwóch aniołów do Sodomy. On nie mógł do tego czasu, dopóki Lot nie został wyprowadzony z Sodomy, nie mógł nic uczynić. Dopiero wtedy mógł spaść ogień i to zniszczenie nastąpić. Zbór oblubienica nie czeka na ten dzień sądu, na ten dzień, który będzie płonął jak piec. Zbór oblubienicy czeka na ten wspaniały dzień powtórnego przyjścia naszego umiłowanego oblubieńca, który nas wykupił, który nas zawołał po imieniu, który przebaczył nasze winy i grzech i poszedł, aby przygotować nam miejsce. I On mówi, ja przyjdę znów, aby was zabrać do siebie, abyście byli i wy tam, gdzie ja jestem. I On dał to przyrzeczenie, tą obietnicę przez Stary i Nowy Testament, że pośle proroka, zanim nadejdzie ten wielki, straszny dzień pański, proroka, który to serce dzieci Bożych znowu zwróci do tego, co ojcowie w pierwotnym chrześcijaństwie otrzymali objawione od Boga, w co wierzyli i co uczyli. I my wiemy, że i ta obietnica się wypełniła. W Dziejach Apostolskich 3:21 jest napisane, może przeczytajmy to, abyśmy to mieli dokładnie, bo często nie można tego z pamięci dobrze powtórzyć. Dlatego jest koniecznym, potrzebnym, abyśmy każde jedno miejsce Biblii przeczytali, aby dokładnie to mieć, co mamy powiedzieć, czy musimy powiedzieć. Dzieje apostolskie, rozdział 3, od wiersza 19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Szczególnie tutaj rozchodzi mi się o ten 21 wiersz. Jezus, nasz Pan, musi pozostać w niebie i czeka na to, aż wszystko będzie odnowionym. Tak jak to Bóg przez usta swoich świętych proroków od czasów zwiastował. Dlaczego nie jest tutaj w Nowym Testamencie napisane to pojęcie, jak On to przez nauczycieli, ewangelistów i przez pasterzy zwiastował? Dlaczego jest tutaj w Nowym Testamencie napisane to wyrażenie, tak jak w Starym Testamencie to było używane? Przeczytam to jeszcze raz. O czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. W poselstwie czasu końca, i to może niektórych poruszy do rozmyślania i może stanie się to dla niektórych kamieniem potknięcia, ale mówię wam, w tym poselstwie objawionym przez Boga musi być wszystko od 1 Mojżeszowej 1, nie tylko od Mateusza 1, wiersz 1, ale od 1 Mojżeszowej 1 rozdział do objawienia 22 do ostatniego wiersza musi ta cała tajemnica Boża zostać objawiona. Czy zrozumieliście to? To powiedzcie amen na to. Tutaj jest mianowicie napisane o tym, że Bóg, nie to co człowiek, albo co prorocy własnomyślnie uczynili, ale co Bóg przez usta swoich świętych proroków od wieków zwiastował. To mnie nie dziwi, że brat Branham nie tylko był apostołem czy ewangelistą, nie tylko nauczycielem, ale był prorokiem jak jego od dni Pana nie było na tej ziemi. To duchowe spojrzenie i Boży wgląd w Boży plan zbawienia, które przez Boże objawienie staje się udziałem prorokom, jest tak głębokim i obszernym, że my czasami mamy wielkie trudności, może mamy wielkie trudności, aby spojrzeć w tą głęboką głębię, czy wejść w tą głęboką głębię tych tajemnic Bożych. Ale gdy raz zdobędziemy to zaufanie i wiemy, że nie jakiś człowiek, ale że Bóg przemówił, wtedy to raz na zawsze z nami jest załatwionym. I gdy pewien brat mi powiedział, że powinno się zniszczyć wszystkie zdjęcia i tak dalej, wtedy mogłem powiedzieć, umiłowany bracie, gdy ten wszechmogący Bóg w tym słupie ognia stąpił, tak jak to w dniach Mojżesza było, mianowicie w bardzo krytycznej sytuacji w Houston, Texas, w styczniu 1950 roku, gdy brat Branham i brat Bosworth tak przez tych religijnych wrogów byli tak naciskani, dosłownie pewien kaznodzieja tam przed bratu Bosworthowi przed 12 tysiącami ludźmi na podium, trzymał mu pięść przed twarzą i powiedział mu, gdzie jest twój przyjaciel Branham, który stawia to żądanie, czy twierdzi, że Bóg jest z nim i że posłał go ze szczególnym zleceniem. I brat Branham słyszał te słowa tam na balkonie i po cichu i niepozornie zszedł na dół i to dziwne i wyjątkowe było, że ten mąż Boży po prostu nie wdawał się w żadne dyskusje. On powiedział, ten Bóg, który mnie powołał i mnie posłał, on złoży świadectwo za mnie, zanim ja złożę świadectwo o nim. I w tym momencie ukazał się słup ognia ponad jego głową. I pan Ayers, który jako fotograf był tam z prasy posłany, właśnie tam robił te zdjęcia. I my wszyscy znamy to zdjęcie z tym słupem ognia nad głową brata Branhama. My nie mamy tutaj do czynienia z jakimś człowiekiem, który chciał stać się czymś wielkim, który chciał sobie jakieś imię stworzyć. Tu mamy do czynienia z Bogiem, który przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa posłał swego proroka i sługę, aby w tej generacji, jak już było podkreślonym, by nie tylko to, co w Nowym Testamencie, ale także to, co przez wszystkich proroków, przez Boga od wieków było zwiastowanym, aby to objawił. I istnieją ludzie, którzy nie skłaniają się pod potężną rękę Bożą, którzy bardzo szybko swoimi słowami używają to wyrażenie, tak, my musimy przecież wszystko zbadać. Drodzy bracia i siostry, my możemy od zboru do zboru iść, od kościoła do kościoła i od wolnego kościoła do wolnego kościoła. Każdy używa to samo pobożne sformułowanie dla siebie. Ale po pierwsze, musimy my sami siebie badać. Tak mówi Słowo Boże. Każdy niech bada sam siebie, a potem chcę wam coś jeszcze powiedzieć. Prorocy Boży, którzy od narodzenia byli przeznaczeni do szczególnej służby Bożej. Ich Bóg doświadczał. Amen? Tak. Tych Bóg doświadczał. I mi teraz przychodzi ta myśl, którą mi pewien brat powiedział. On powiedział, bracie Frank, jeżeli ktoś uczy się jakiegoś zawodu, tam jest po prostu podwójny egzamin. Pomimo to, że ogólnie widząc jest jeden egzamin, mianowicie teoretyczny egzamin i także praktyczny egzamin. Czy rozumiecie, o czym teraz rozmawiamy, o czym mówimy? Kto jakikolwiek zawód się po prostu wykształcił się w jakimś zawodzie, ten musi teoretyczny egzamin i praktyczny egzamin złożyć. I te dwa rezultaty wtedy są oszacowane i ocenione i odpowiednio do tego jest wystawiane świadectwo. Ja jestem tego przekonania, że Bóg nas z tego teoretycznego, z tego do praktycznego postawił i my musimy ten egzamin, to doświadczenie w każdym przypadku po prostu zdać i ostać się z Bożą pomocą. Nie wiem, jak to z wami wszystkimi przebiegało w szkole, ale ja nie byłem dobrym uczniem. Ja z każdym przedmiotem miałem te same problemy. Nic nie leżało mi. Ja raz spoglądałem z prawej, z lewej na matematyce i tak dalej, aby jakoś znaleźć przyłącz i tak dalej. Ja nie spoglądałem z lewej czy z prawej strony, aby znaleźć jakiś błąd w matematycznym zadaniu. Ja spoglądałem, aby nauczyć się, aby zrozumieć, aby otrzymać przyłącz w tym zadaniu czy na sprawdzianie. Gdy my wspólnie spoglądamy w lewo i w prawo, aby otrzymać pomoc, aby pójść dalej, wtedy to będzie inaczej wyglądać, niż gdy spoglądamy z lewej na lewo czy prawo, aby coś znaleźć, na czym moglibyśmy się zatrzymać. I nawet przy końcowym egzaminie zawodowym byli niektórzy tam, ale każdy musiał dla siebie zdać ten egzamin. I przynajmniej u nas, przy jakichś zwyczajnych sprawdzianach można było z lewej czy z prawej patrzeć, ale przy tym końcowym egzaminie tam siedział każdy dla siebie, tam nie było z lewej czy z prawej kogoś. Tam musiało po prostu się objawić to, czy na tych lekcjach byłeś czy uważałeś, czy zrozumiałeś temat, czy nie. Drodzy bracia i siostry, my dotarliśmy do godziny doświadczenia, do egzaminu. Nie wiem, ale w objawieniu jest napisane o tej godzinie doświadczenia, która przyjdzie ponad cały krąg ziemski. Chciejmy z pomocą Bożą uczyć się od siebie nawzajem, ale najwięcej od naszego Pana i Mistrza, od naszego nauczyciela, od naszego Pana, bo któż to jest, kto mógłby lepiej nauczać niż On? My wiemy, ludzie mogą być nauczycielami, ewangelistami. Pomimo to, z tymi ludzkimi błędami związani i tak dalej, i można się w tym zawieść i zatrzymywać w tym, ale gdy spoglądamy na Pana, wtedy możemy w każdej sytuacji uczyć się. On mówi: uczcie się ode mnie, bo ja jestem łagodny i z serca pokorny. Kto może to powiedzieć? Naucz się o mnie. Jestem łagodny i pobożny. Łagodny i pokorny. Czasami to myślimy, że tacy jesteśmy, pomimo to tym nie jesteśmy. Ale On był łagodny. On był pokorny. Na Nim nie było żadnego błędu ani kłamstwa w Jego ustach. Baranek Boży, bez jakichś plam czy braków. On swoją świętą krew przelał na Golgocie, abyśmy i my przez to oddanie Jego ciała raz na zawsze byli wykupieni i uświęceni. W liście do Hebrajczyków jest to pojęcie napisane: przez oddanie swego ciała On sprawił, czy dokonał wiecznie ważnego zbawienia, wyzwolenia, odkupienia. Nie jakieś odkupienie, które trwa parę lat, miesięcy czy tygodni, ale wiecznie ważne odkupienie, zbawienie. Tego dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie na krzyżu na Golgocie dla Ciebie i dla mnie. I tego się mocno trzymamy i za to dziękujemy naszemu Bogu. Ale teraz musimy ostać się w tym doświadczeniu. Może przeminął ten czas uczenia się od siebie nawzajem, że człowiek się prześlizguje i odpatruje gdzieś z prawej czy z lewej strony, aby pójść naprzód dalej. Może teraz nadeszła ta godzina, że musimy spojrzeć w górę, jak nas Pan powiedział: gdy ujrzycie, że wszystkie te rzeczy się wypełniają, wtedy wznoście wasze oblicza w górę, bo wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. Wtedy już nie mamy spoglądać na prawo czy na lewo, ale w górę, bo nasze zbawienie się zbliża. U Łukasza 21 tam jest mowa o tym słowie, które czytaliśmy u Jeremiasza, i to się z tym zgadza. I to będzie trafne w tym czasie, do którego dotarliśmy. Ewangelia Łukasza 21 od wiersza 8. On zaś rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim. Nie tylko w swoim własnym imieniu, ale w imieniu Pana, bo my już jesteśmy tak daleko, że ludzie właśnie stracili to zaufanie i tą duchową orientację, tej duchowej orientacji nie mają już tak jak to powinno być. I istnieją także ludzie, którzy mówią: nie przychodzimy w żadnym innym imieniu, jak tylko w imieniu Jezus. I tutaj w Piśmie Świętym On zaś rzekł, baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem. I czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. I dalej od wiersza 25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na ten świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku, z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Gdy to wszystko możemy widzieć między ludami, między narodami i gdy współczujemy z tymi, którzy cierpią, i ja myślę, że my, jako dzieci Boże, ze wszystkimi ludźmi, obojętnie jakiej narodowości są, w ich uciskach współczujemy. Ja nigdy nie chcę się mieszać w politykę, ale wiemy, że islam wypowiedział wojnę judaizmowi i chrześcijaństwu. I wiemy, że wszystkie tak zwane chrześcijańskie narody, wszystkich swoich dowódców, kanclerzy i prezydentów, oni wszyscy, żaden z nich nie postawili Chrystusa jakoś na świeczniku. Ale Jimmy Carter, on nawet w swoich przemowach do wyborów mówił nawet o znowu zrodzeniu. I nasz to czasopismo Spiegel, to zostało wydane w pełnym tym zdaniu, mianowicie to miejsce z Ewangelii Jana 3. Musicie się na nowo narodzić. I tym redaktorom ta rzecz tak przypadała, wyglądała, że porównawali go z Billy Grahamem i określili go jako pistolet maszynowy Boga i ewangelistę, ale nie jako prezydenta. I od samego początku uśmiechano się nad nim, ale spoglądano na niego z góry. I ja mogę pozwolić sobie mieć o tym zdanie, dlatego że troszkę się zajmowałem tymi sprawami internacjonalnymi, międzynarodowymi. I ten człowiek zatroszczył się o to, że cały świat, to, czego nie zdołał Billy Graham, to Jimmy Carter zdołał, że to imię Jezusa Chrystusa i znowu zrodzenie, aby osiągnąć Królestwo Boże raz na zawsze, na świeczniku zostało postawionym w naszym czasie. I ja przy tym miałem następującą myśl. Ten wielki ewangelista więcej i więcej mieszał się w politykę, a ten rozpoczynający prezydent coraz więcej i więcej udawał się w ewangelizację. Co wiemy, jakimi drogami idzie Bóg? Dzisiaj już rysuje się następujący obraz z Ezechiela 36, 37, 38. Wyraźnie się kształtuje. Ten król północy uderzył w ten obóz, z którego już nie wyjdzie, bo on według Słowa Bożego jest tym wodzem tych wszystkich ludów, które pod jego panowaniem będą szli przeciwko Izraelowi. Muszą tam wyjść. I my widzimy ten teraźniejsze położenie świata, jak to się to położenie gorszy się coraz bardziej dla Zachodu. I jak to jest wschodu, nie myślmy już o Zachodzie i Wschodzie, ale pomyślmy na wypełnienie Słowa Bożego. Tutaj mamy biblijne proroctwo przed naszymi oczyma. Kto by oczekiwał, że ten cały arabski świat nagle i padnie wrogowi w ręce i ci ten handel zachodnich ludów będzie ograniczony, a wschodnie ludy będą uwolnione i ramię w ramię będą spleceni razem i wspólnie to zaplanowane czy opisane w Słowie Bożym ten atak na lud izraelski będzie przygotowany. Ja nie widzę w tego jakiejś polityki Jimmy'ego Cartera czy Breżniewa. Ja widzę jasne wypełnienie się biblijnego proroctwa przed naszymi oczyma. I ja myślę, jak my jako dzieci Boże, którzy zauważamy, że ten czas naprawdę się dobiega końca, my powinniśmy nasze stosunki handlowe także ze sobą wzmocnić. My powinniśmy się ścisnąć razem. Te moce wrogów Izraela wiedzą, że tylko gdy będą razem trzymać, tak myślą, będą mogli tam zdołać i uderzyć ten mocne uderzenie. Bracia i siostry, nie myślcie, że my możemy odnieść zwycięstwo Boże, gdy zwalczamy się między sobą nawzajem, jesteśmy zwróceni wrogo na siebie. Zwycięstwo Boże może tylko tam się objawić, gdzie lud Boży, tak jak w tej sali górnej, byli jednym sercem, jedną duszą. I tam może Bóg się objawić naprawdę. I gdy te ludy się zgromadzają, ukazują swoją solidarność, niezależnie od koloru i rasy i tak dalej, co było, co nie było. Oni zgromadzają się dlatego, że biblijne proroctwo się wypełnia. Wtedy ja mówię w imieniu Pana, ludu Boży, zgromadź się ramię w ramię i serce w serce. Tylko tak możemy w tych ostatnich dniach przezwyciężyć i ostać się. Nie jako pojedynczy, nie jako rozdzieleni czy skłóceni, ale zjednoczeni pod jedną głową. I tym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. I to jest moją potrzebą. I zanim to było moją potrzebą, prośbą, to było już Jego pragnieniem naszego Pana. On powiedział: Ojcze, ja w nich, a Ty we mnie, abyśmy wszyscy byli jedno. Nie ma żadnej religijnej polityki, pod którą mógłby się lud Boży zgromadzić. Religijna polityka przynosi rozbicie między ludem Bożym, ale objawienie Jezusa Chrystusa i objawienie Jego drugiego słowa stworzy jedność przez Ducha w zborze żywego Boga. I ja myślę, my jako dzieci Boże jesteśmy winni naszemu Panu, ja wiem. My żyjemy w systemach demokratycznych i każdy może mówić, co chce powiedzieć, ale ja pytam się, czy można polityczną demokrację przenosić na zbór żywego Boga? Tutaj mamy ten wzór, tą miarę wiecznie ważnego Słowa Bożego. I pod tym musimy się od pierwszego do ostatniego skłonić. Ja mówię wam, w tej podróży z Heilbronn do Nürnbergu prawie płakałem. Słyszałem te wiadomości. Słyszałem o tych, o tym, co się wydarzyło i tak dalej. Tam nieporozumienia i tak dalej. I powiedziałem: Mój Panie, Twoje przyjście tak się przybliżyło. Jak będę stał przed Tobą? Jak ja stanę przed Tobą? I ja mogłem powiedzieć Panu i podziękowałem Mu za ten przywilej, że mogłem Mu służyć. Ale powiedziałem: Panie, jeżeli coś jeszcze w moim życiu jest, co nie może się ostać przed Tobą, przebacz mi. Zgładź to, zabierz to. I wypłakałem się tam w samochodzie, podczas gdy jechałem. Ale to mnie tak wewnętrznie dotknęło i powiedziałem: Panie, każdy dzień może być tym ostatnim dniem. Każdy tydzień może być przecież tym ostatnim tygodniem. Na co jeszcze czekamy? Nasz Bóg czeka na to, abyśmy byli stopieni w jedno. I wiecie, zanim w Starym Testamencie można było przynieść tą ofiarę z pszenicy, tam musiały być te pojedyncze nasiona zemlete, tak aby straciły swoją własną identyfikację czy istotę, aby to mogło być w jedno ciasto złączone z Boże żywego Boga. My musimy być zemleci, musimy stać się jedno. I gdy się z tym staliśmy, nie przez jakieś ludzkie przyprawy czy ludzkie programy, ale złączeni, stopieni pod ogniem Ducha Bożego i zjednoczeni pod Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Wtedy wtedy mówimy o tych wielkich dziełach Bożych, o których już często słyszeliśmy, że już nas to nie dotyka, nie uchwyca. I to byłoby tym najgorszym, co mogłoby nam się przytrafić. Niechby Słowo Boże Ciebie i mnie ciągle znowu na nowo uchwycało, jak gdyby Pan stał przed nami. I gdy tak jakby z nami po południu dzisiaj mówił, postawcie sobie to pytanie, jaką uwagę byście Panu dali, gdyby On dzisiaj w widzialny sposób stał tutaj i z nami mówił. Wtedy byśmy się posunęli na naszym siedzeniu do przodu, i nasze całe istnienie byłoby zwrócone na Niego, aż do tego najgłębszego naszej duszy. I każde jedno słowo z Jego ust byłoby nam kosztowniejszym niż miód i tak dalej. I Pan mówi te jasne słowa do tych, których On powołał i których wysłał. Kto was słucha, ten słucha mnie. Kto was przyjmuje, ten przyjmuje mnie. Bracia i siostry, my mamy do czynienia z Bogiem, nie z jakimś człowiekiem. I ja powiem jeszcze raz, brat Branham nie chciał iść, tak jak i Mojżesz nie chciał iść, i Samuel nie chciał iść, i Jeremiasz nie chciał iść, tak samo i on nie chciał iść. I ja powiem wam o kwietniu 62 roku i do kwietnia 66 roku często przechadzałem się płacząc i mówiłem: Panie, weź kogo chcesz, Panie, ale ja jestem zbyt niedołężny. Ale wybiła ta godzina i ja nie mogę nic za to. Dary Boże i powołanie Boże, On nie żałuje tego. Ty może czasem żałujesz tego czy tamtego, że tak zdecydowałeś, ale Bóg nie. On wie wszystkie rzeczy, zanim się rozpoczną, dlatego że On już wie, jak się zakończą. I On wie, że w tej generacji ten zbór oblubienica musi być narodzony. Ale pozwólcie mi powiedzieć, gdy bratu Branhamowi zostały darowane w jego służbie trzy stopnie rozwoju. To pierwsze było ta ewangelizacja z tymi potężnymi uzdrowieniami chorych. I to następne było nauczanie z powrotem do pierwotnego wzoru tego, co w czasach apostołów było uczonym i czynionym. Ale to trzecie, to końcowe było to prorocze objawienie Bożego planu zbawienia. I wiecie, że ten największy mąż Boży, nasz umiłowany brat Paweł, odszedł do wieczności, zanim to, co w ostatniej księdze Biblii jest napisane, w ogóle zostało oznajmione. Tak. Nie mówiąc już o tym, zanim mogło to być objawionym, ale my żyjemy w tym czasie, w którym wszystko, co Bóg przez usta swoich świętych proroków, nie o nowym czasie, ale prastarych czasów, już od samego początku zwiastował, aż do końca. Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą. On jest początkiem i końcem. On chodził w ogrodzie Eden i On wisiał na krzyżu na Golgocie. On jest wszystkim. Gdy brat Branham 1 kwietnia 1962 roku mówił o tym w swym przemówieniu, że on tutaj miał przyjechać do Szwajcarii z bratem Argenbrightem i oni się przygotowali do tego, aby przyjechać, i pan powiedział do brata Branhama: nie podróżuj już jako ewangelista, ale powróć z powrotem do Jeffersonville i zgromadź pokarm dla ludu mego. To on powiedział 1 kwietnia 1962 roku. I dlatego to zgromadzenie tego pokarmu w tym momencie było jeszcze w przyszłości. Ale gdy Pan zechce, w następnym okulniku będę pisał o tym, bo Duch Boży mnie napominał z naciskiem, aby w pośpiechu te kazania, które po otwarciu pieczęci były trzymane, aby je przetłumaczyć i ludowi Bożemu pokarm rozdzielić. My czekamy. My nie czekamy na jakiegoś wielkiego brata Franka, który nagle z jakimś wyjątkowym pełnomocnictwem wystąpi. I my także nie czekamy na jakiegoś Müllera czy Mayera, aby wystąpił, ale my czekamy, aby ten pokarm Boży, to objawione słowo w oblubienicy stworzyło taką moc, aby Duch Święty mógł stąpić i całe ciało Pana zostało postawione na stopach wiary i żeby Bóg jeszcze raz między ludem swoim mógł się objawić. Ja mam czas tak długo, jak i Bóg ma czas. Czasami niektórzy chcą kogoś pędzić jakimś kijem, aby czynił to czy tamto, ale nasz Bóg nie spóźni się nigdy. I teraz On we właściwym czasie to właściwe uczyni. Wytrwajcie. Pozostańcie na stanowisku. Nie spoglądajcie wstecz. Nie spoglądajcie w lewo ani w prawo. Nie dawajcie posłuchu każdemu głosowi, ale słuchajcie tylko na głos Pana, który z nami w tych dniach jasno i wyraźnie mówił. Przez to tak mówi Pan, przez sługę i proroka, którego Bóg posłał na to, aby wszystko do właściwego stanu przyprowadzić. Istnieją ludzie, którzy będą mówić, my, tutaj oni przecież mają największe zamieszanie. Czy nie było ludzi w dniach Jezusa, którzy tak samo myśleli? Oni mówili, my mieliśmy nadzieję, że On zbawi, wyzwoli Izraela. I co teraz się stało? Nie to, co ty, czy ja, czy my sobie myślimy, czy mamy nadzieję, ale to, co Bóg zgodnie z przebiegiem czasu i Jego planu zbawienia w tej przeznaczonej godzinie, czy przeznaczonym czasie chce uczynić. Tylko to ma się stać. I ja byłem tak zaskoczonym. Właśnie teraz, dzisiaj, przed tygodniem powiedziałem do brata Rusa. Pojedźmy do braci do Holandii. Chcę im powiedzieć, co Bóg na mym sercu położył. I ten brat, to było trzech braci, jeden słuchał i powiedział, bracie Frank, 3 tygodnie temu brat Jackson, ten długoletni przyjaciel brata Branhama, zadzwonił do mnie i powiedział mi, przetłumacz kazania brata Branhama, które on po otwarciu 7 pieczęci trzymał. Ja zwróciłem się do brata Rusa, który siedział z mojej lewej strony i zapytałem, co powiesz teraz? Bóg wszystkie rzeczy we właściwy sposób uczyni. Teraz oblubienica musi być przyprowadzona do równego kroku i wewnętrznie duchowo musi być posilona przez Boży pokarm. I ja mówię wam, i to miejsce Biblii się wypełni. Jezus Chrystus, nasz Pan, powiedział, moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli to objawione Słowo Boże przybierze postać w Boże, to tylko jedno będzie ważnym, abyśmy wspólnie czynili wolę Bożą, aby On swoje zlecenie przez nas z łaski mógł uczynić, wypełnić. I może niektórzy powiedzą, z tym mogą wszyscy liczyć. Wszyscy liczyć. Nie pomylcie się. Bóg nigdy nie dopuści, aby brakowało ogniwa w łańcuchu. Z reformacji wyszła ta historia pod Wesleyem, później pod dalszymi i tak dalej. To szło od rozbudzenia do rozbudzenia, od jasności do jasności, od poznania do poznania i tak dalej. Ale Bóg w tej generacji od roku 1946, gdy Anioł Pański widzialnie w pełnej postaci przyszedł, wstąpił do pomieszczenia do brata Branhama i przekazał mu to zlecenie i powiedział mu: zostałem posłany od obecności Bożej, od obecności żywego Boga, aby tobie przekazać to zlecenie. Od tego momentu rozpoczęło się działanie Boże, które przez te wielkie ewangelizacje i później osłabło w nauczaniu i potem jeszcze mniejsze w objawieniu proroczego słowa. I może, aby porównać to, jak w dniach Gedeona, porównać to, że z 3000 może pozostanie tylko 300, ale wtedy Bóg może przez 300, którzy pozostaną jako reszta i działają w Jego woli, może więcej uczynić niż przez 30 000, którzy nie są gotowi, aby w Jego woli działać. Nasz Bóg jest na tronie i coś chór tak cudownie śpiewał, zanim rozpoczęliśmy dzisiaj. Ja życzyłbym, abym wszystkie te słowa teraz mógł tak tutaj wyrazić. Nasz Bóg działa, On panuje, Jemu nic, On nie uczynił błędu, On wszystko trzyma w swej ręce. U mnie, u Ciebie może tak wiele błędów się dziać, tak wiele niepowodzeń i tak dalej. Ale u Boga wszystko jest w porządku. On jeszcze ani jednego błędu nie uczynił i nie uczyni w przyszłości żadnego. Ja cieszę się w tym żywym Bogu. Nie tylko w tej generacji, że mogą żyć nie tylko w tej generacji, ale że nie tylko mogą żyć w tej generacji, ale że mogą mieć bezpośredni udział w tym, co Bóg mówił i co czyni. Teoria i praktyka. To oboje musi się wypełnić. Nauczenie otrzymaliśmy i teraz i ostatnie kazania będą przetłumaczone. Ja proszę wszystkich, tak długo jak o tym myślę, czytajcie te kazania nie tylko raz, czytajcie je 2-3 razy i módlcie się ponad tym, aż Bóg wam ten sens i zrozumienie na pismo otworzy i da. Samo z siebie nic nie przyjdzie. I ja mówię wam, ta cała księga jest prawdą Bożą. Ta księga jest w każdym kościele, w każdym wolnym kościele chrześcijańskim. Ale dopiero wtedy, gdy ta biblijna prawda przez Ducha Świętego tobie i mnie została objawiona, wtedy ty i ja mamy osobisty stosunek do wypełnienia się tego słowa. I my wszyscy wiemy, te zbory głoszą wszystkie o Jezusie Chrystusie, ale tylko tam, gdzie On się osobiście może objawić. Tak, my nawet mamy czas, aż ten brat ze swego wózka inwalidzkiego wstanie. Ja nie odważę się, aby w jakiejś zarozumiałości cośkolwiek uczynić. I ja powiem wam otwarcie, ja nie jestem gotów, aby modlić się o jakieś drobnostki i odsunąć te wielkie rzeczy na bok. Ja jestem tylko wtedy gotów, gdy Bóg jest gotów. I gdy Bóg jest gotów, wtedy nie pośle ślepych do domu. On uczyni ich widzącymi. Wtedy nie powie do trędowatego: w twoim domu coś się nie zgadza, tam musisz wpierw uprzątnąć. On powie: ja chcę, bądź oczyszczony. I wtedy powie do chromego: powstań, weź Twe łoże i idź do domu. Wtedy te rzeczy nie są już w Twoich czy moich rękach. Wtedy Ty i ja jesteśmy w rękach Bożych. I wtedy Jego dzieło jest w Jego rękach. I wtedy to się dzieje przez moc żywego Boga. Innej drogi nie ma. Przebaczcie, jeśli troszkę jestem przez to porwany. Ale ten czas jest tak bliski. Przyjście Pana stoi u drzwi. O, obyśmy to uchwycili, zrozumieli. Abyśmy przyszli bliżej do Pana i byli bardziej z sobą związani, złączeni. Aby nasze zgromadzenia każdy raz były ucztą miłości naszego Boga. I aby mogły tym być. I nawet gdy wierzący się zgromadzają, powiem wam szczerze, każdy raz, gdy ta rozmowa jest duchowa i o sprawach Bożych, wtedy człowiek idzie z takich odwiedzin z radością do domu. Ale gdy przy tych odwiedzinach mówiło się o tym czy tamtym, wtedy człowiek odchodzi przygnębiony do domu i przytłoczony i czas został zmarnowany i niektórych rzeczy nie można cofnąć, żadnego słowa, które wypowiedziałeś, nie możesz powrócić, wziąć z powrotem. O, my powinniśmy zacząć prosić Pana. Prowadź mnie, Panie, nie co ja chcę powiedzieć, ale to, co Ty chcesz powiedzieć o tym temacie, który Ty nam teraz chcesz dać, będziemy mówić. I wtedy będzie nie tylko jedność, wtedy będzie błogosławieństwo Wszechmogącego Boga wylane na nas wszystkich. Ja nie mogę inaczej. Ja wierzę, że Pan swoje rozpoczęte dzieło w cudowny sposób dokończy. Nie z powodu mnie czy Ciebie, ale dla chwały Jego imienia, z powodu Jego słowa, Jego krwi. On swe obietnice wypełni i wspólnie nas pobłogosławi. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego święte imię. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. O, to jest Jezus. Jezus tylko sam. Ja dotknąłem podołka Jego szaty. I Jego krew obmyła mnie do czysta. Podnieśmy nasze ręce i zaśpiewajmy jeszcze raz. O, to jest Jezus. O, to jest Jezus tylko sam. Dotknąłem podołka Jego szaty. Jego krew obmyła mnie do czysta. Podczas gdy nasze głowy skłonimy i trwamy w modlitwie przed Bogiem, chcę zapytać, czy jest ktoś tutaj, kto chciałby, kto jeszcze nie powierzył swego życia Bogu. Uczyńcie to w tej godzinie. Po to Bóg was tutaj przyprowadził. Przyjmijcie Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On jest naszym zbawieniem. On jest naszym orędownikiem. On wszystko we wszystkim. I podczas, gdy teraz w nabożeństwie i z bojaźnią przed obliczem Bożym stoimy, proszę tych, którzy chcą być przyniesieni przed, w modlitwie przed tron Bożej łaski, aby podnieśli krótko swą ręką, cokolwiek jest waszą prośbą, potrzebą. Kto coś ma na sercu, niech Bóg błogosławi. Niech Bóg i Ciebie błogosławi. Niech Ciebie Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi. Pan widzi wszystkie ręce. I tam z tyłu, tam, dziękuję. Bóg widzi ręce, On widzi. Dziękuję. Widzi Twe serce, bracie. Chwała i dzięki Panu. Wierzymy, że On wysłuchuje modlitwy. Wierzymy, że On swoje dzieło cudownie dokona. Zbawienie i uświęcenie to jest dziełem Bożym w Twoim, moim życiu. On jest Zbawicielem, On jest lekarzem. On jest wszystkim. Przyjmij Go dzisiaj i powiedz w Twym sercu i wyznaj to ustami Twymi, Panie. Ja wierzę, że Ty jesteś Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg sam objawiony w ciele. Ty moją winę i grzech wziąłeś na Ciebie. Ty Twoją świętą i boską krew przelałeś, abym ja mógł być wykupiony i wolny. Ty dałeś się zbić i zranić, abym ja był uzdrowionym. Ja dzisiaj przyjmuję Ciebie jako Zbawiciela, jako uzdrowiciela mego. Potwierdź Ty Twoje słowo w moim życiu. I zobaczycie, Bóg nie da czekać na siebie. Gdy to w wierze możecie otrzymać, wtedy to stanie się teraz Waszym udziałem. Bóg nie jest Bogiem teorii. On jest Bogiem praktyki. On wypełnia to, co przyobiecał. On daje to, co przyrzekł. Módlmy się teraz wspólnie, aby wszystkie prośby, i także tą tutaj, przynieść przed tron Bożej łaski. Podnieśmy wspólnie nasz głos do Boga naszego. Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Twoje święte oblicze w tym drogim imieniu Jezusa, w tym imieniu, które jest ponad wszelkie imię. Musi się wszystko skłonić, każda moc ciemności. W tym imieniu głosimy, w tym imieniu modlimy się, w tym imieniu otrzymujemy, o co modlimy się, o co prosimy. Potwierdźcie teraz Twoje Słowo Boże. Zdziałaj tą wiarę przez kazanie, przez Ducha Twego Świętego i przeniknij nas wszystkich w potężny sposób. Ty dzisiaj jesteś jeszcze Zbawicielem. Dzisiaj jeszcze uzdrawiasz. Dzisiaj uwalniasz. Ty rozwiązujesz wszelkie niewolnictwo i wyprowadzasz na wolność w pełni. Uwielbienie i chwała. My zwiastujemy Twoje zwycięstwo w Twoim imieniu, Twojemu ludowi, zgodnie z Twoim słowem. Alleluja. Dzięki i chwała i uwielbienie Twojemu cudownemu i świętemu imieniowi. Amen.